Dzisiaj w studiu Radia Doxa bardzo licznie zgromadzeni goście. Cieszę się, witam Państwa bardzo serdecznie. Mamy kleryków, pani Anna Wocka i pani Helena Fikus. Witam serdecznie.
Witam.
Syn pani Anny drugi rok, tak, i syn pani Heleny na trzecim roku. Troszkę większe doświadczenie. Po mojej prawej stronie pani Bożena i pan Piotr Mateja. Witam.
Dobry wieczór.
I tutaj córka na drugim roku nowicjatu na Zadratanek. Jest z nami także psycholog Jadwiga Juros z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intraopole. Witam bardzo serdecznie.
Witam również.
Siostra Dolores Dorota Zog ze Zgromadzenia Misyjnego Sióstr Służebnic Ducha Świętego. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
I ksiądz profesor Marek Lis z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Dobry wieczór.
Kłaniam się Państwu, szczęść Boże.
Proszę Państwa, zacznijmy od początku. Każdy rodzic chce, żeby jego dziecko było szczęśliwe. Każdy rodzice pragną szczęścia swoich dzieci, to jest naturalne. Bywa, że snują różne jakby scenariusze czy wyobrażenia na to, kim moje dziecko będzie, gdy dorośnie. Czasami dzieci już za małego czy też za młodu wykazują różne jakby zainteresowania. No różnie to bywa. Jedni snują, inni nie snują. Jak było w waszym przypadku? Czy myśleliście o przyszłości swoich dzieci? Jeśli tak, to w jaki sposób?
Mogę powiedzieć, że specjalnie takich planów na wyrost nie było w naszej rodzinie i z mężem nie snuliśmy takich planów, aczkolwiek każdy rodzic chce jednak, no, żeby dziecko było szczęśliwe. W naszych takich może zamyśleniach, no było na pewno to, skoro się ma córkę, żeby jednak dobrze wyszła za mąż i miała rodzinę. Na pewno każdy człowiek musi się realizować w jakimś powołaniu. I przyznaję się, że o powołaniu do zakonu wtedy, dawno temu, no w ogóle nie przyszła mi taka myśl do głowy. To było, teraz jak cofam się myślą, to myślę o momencie druga, trzecia klasa gimnazjum. Ale pamiętam taki moment, kiedy Karolina, bo tak ma na imię nasza córka właśnie, która jest w zakonie, powiedziała tak do mnie po cichu: mamo, może byłabym pediatrą, lubię dzieci i tak może chciałabym im pomóc. Potem był taki czas, że troszeczkę myślała o prawie, ale to były jej takie po prostu luźne rozmowy.
Nic nie wskazywało na to przez jakiś czas, że wybierze taką, że zrodzi się w niej powołanie.
Także gimnazjum i początek średniej szkoły w ogóle na to nie wskazywało. W ogóle.
Jak było w pani przypadku?
Znaczy ja mogę powiedzieć, że w przypadku mojego syna Kamila, to on jeszcze jak był w przedszkolu, to on bardzo lubił się bawić w księdza i było tak, że udzielał ślubu koleżance i koledze z przedszkola. No to był taki epizod. No później był w czasach szkoły, gimnazjum, był ministrantem, później lektorem i bardzo udzielał się w życiu kościoła. Często brał udział w przedstawieniach kościelnych. Ksiądz tam robił różne przedstawienia, czy to z okazji pierwszej komunii świętej, czy z innych okazji. No i było tak, że obsadzał go w rolach świętych, księdza, a kiedyś to nawet był papieżem. I to było takie trochę zabawne, bo jak wyszłam z kościoła, no to ludzie mówili, że ale fajnie wyglądał, nie? No i w momencie jak Kamil wcześniej nam powiedział, że chce iść do seminarium i kiedy ksiądz później to ogłosił, to że Kamil zgłosił się do seminarium, jak wychodziłam z kościoła, to ludzie mówili do mnie: a który to z twoich chłopców idzie za tego księdza? Czy to ten papież? No bo ja mam jeszcze dwóch starszych synów, a Kamil jest trzeci. Jeszcze jest młodsza córka. No i to takie trochę zabawne było. No a jeśli chodzi...
Kiedy tak się bawił w tego księdza? Przychodziło pani do głowy?
Znaczy, nie, no to tak, to były raczej taka zabawa, ale ja myślę, dużą rolę też tutaj odegrały krewni nasi, znaczy, bo moja ciocia, siostra ojca, była siostrą zakonną.
Czy są tradycje w rodzinie?
No, siostrą zakonną i w czas emerytury była w Dobrzeniu i tam jeszcze były z Wrzosek pochodzące siostry zakonne, też siostra Intruda i siostra Ursina, no ta już druga już nie żyje, ta moja siostra Ilefonzis też już nie żyje, ale wtedy jak jeździliśmy tam w odwiedziny, no przynajmniej raz w miesiącu, no to one zawsze nas zapewniały, że one się tak modlą, żeby we Wrzoskach kiedyś był ksiądz, no bo już tak długo nie było. No i to tak jakoś się oswajaliśmy z tą myślą, że no jest tyle chłopców, no może akurat będzie, nie? Któryś miał powołanie. No i tak się stało, nie? Także ja to przyjąłam ze spokojem. Mąż, w momencie jak on nam to powiedział, to było w Boże Ciało przed mszą, bo później w Boże Ciało ksiądz to ogłosił.
O tym momencie obwieszczenia porozmawiamy za chwilę, bo on zasługuje na taki osobny kawałek. Ja bym się jeszcze chciała zatrzymać przy tym, co poprzedzało. Zdradzał jakieś zainteresowania, jakieś talenty w różnych kierunkach? Chodziło wam po głowie, czy sam przebąkiwał, że może będę tym, może zostanę kim innym?
Takie większe zainteresowanie to w momencie, jak zaprzyjaźnił się z Marcinem tutaj, bo Marcin poszedł rok wcześniej do seminarium, ale to jeszcze nim on poszedł, to oni się tak zaprzyjaźnili i jeździli na takie wspólne jakieś takie spotkania religijne, byli w Częstochowie, no a wcześniej Kamil był zawsze wesoły, taki jeździł na dyskoteki.
A potem zrobił się smutny?
Nie, że smutny, ale tak więcej właśnie jeździł na takie spotkania i no to też tak trochę nas zastanowiło, że tak się trochę jakby wyciszył, nie? No to w ten sposób było.
Pani Heleno, jak było w pani przypadku? Coś się zdradzało wcześniej, zapowiadało, że syn wybierze taką drogę powołaniową?
No, mój syn był od początku szkoły podstawowej ministrantem, później był lektorem, założył we Wrzoskach kabaret Lipę i oni dużo przedstawień właśnie takich i religijnych, z Kamilem właśnie też, organizowali drogi krzyżowe w Wielki Piątek. No Marcin już w tym roku 6. drogę krzyżową zorganizował. I on, jak chodził do liceum ogólnokształcącego, do dwójki, związał się z magisem przy jezuitach i dużo chodził na te spotkania. Także zastanawiało mnie to często, że może coś z tego będzie. I pytałam go, czy wybierze taką drogę, ale nie był zdecydowany i poszedł na studia na Politechnikę i 3 lata studiował budownictwo. I w momencie, jak ksiądz Eugeniusz Bloch organizuje te koncerty uwielbienia tam na ZWM-ie, po tym koncercie uwielbienia z Kamilem właśnie byli na tym koncercie i przyszedł po tym koncercie i mi powiedział: mama, już nie będę studiował budownictwa, ja pójdę do seminarium.
No i mamy tutaj bohaterów tej dzisiejszej też rozmowy z tej drugiej strony. Jest z nami siostra zakonna, jest ksiądz profesor Marek Lis. Jak to, kiedy sięgacie pamięcią, jak u was rodziło się to powołanie?
No, powołanie to jest coś takiego bardzo osobistego też. Na pewno, ja myślę, że pierwszy raz miałam 16 lat, pomyślałam o życiu zakonnym, jakieś tam było nas trochę w domu, mama już nie wiedziała, co z nami zrobić, no i po prostu mówi, nie było za bardzo pieniędzy, żeby wyjeżdżać na wczasy, więc brat mój, który już był wtedy misjonarzem w Ganie, werbista, mówi, może byś pojechała do takie rekolekcje w klasztorze. Myślę, w klasztorze, no ale już jak tu siedzieć w domu, to może bym pojechała do tego klasztoru na te rekolekcje. Miałam wtedy, pamiętam, 16 lat, jechaliśmy z koleżanką, grupą, no i nigdy bym się nie spodziewała, tak żeśmy się śmiały z tego po drodze, że to właśnie do klasztoru jedziemy, do zakonnic. Jeszcze pamiętam te zakonnice właśnie ode mnie z Olesna, całe tak na czarno zabudowane, różnie żeśmy je wołały, a teraz na razie ja też jadę do tego klasztoru. I dziwnym sposobem, że właśnie wtedy na tych rekolekcjach pierwszy raz pomyślałam, że coś mnie zafascynowała, właśnie taka cisza, że można tak inaczej też żyć i to chyba najbardziej, a potem też takie właśnie chyba powołanie misyjne, to, że chciałam bardzo też pracować w Afryce jako misjonarka. Byłam taka zafascynowana Matką Teresą z Kalkuty, ale już nie szukałam za bardzo, po prostu pojechałam do Raciborza i wiedziałam, że to jest to. Jak miałam 20 lat, wstąpiłam do klasztoru, także 4 lata myślałam troszeczkę o tym, ale oczywiście ta myśl przychodziła i odchodziła, to był proces.
Czy to, że brat był już misjonarzem, to miało jakieś znaczenie?
Wydaje mi się, że chyba nie miało za zbyt wielkiego znaczenia, tylko to, że pokazał mi, że tak można żyć i po prostu pokazał mi, że jest klasztor w Raciborzu. On mi na to wskazał. Mówi, to jedź na te rekolekcje, jak nie masz co robić w domu, no to jedź. Jedynie to, ale Pan Bóg się właśnie posługuje takimi drobiazgami. Potem były jeszcze różne inne. To nie znaczy, że człowiek raz pomyśli, już jest wierny tej myśli swojej takiemu. Nie były różne inne propozycje, sytuacje życiowe, były różne inne zdarzenia, które jakoś tak odciągały mnie od tego, ale ta myśl wracała. I nawet jej nie chciałam, ale ona i tak wracała.
Proszę księdza, jak było w księdza przypadku? Tradycje zapatrzenia dookoła, jak to się rodziło, tak pokrótce?
No, ślubów koleżankom i kolegom nie udzielałem. Pamiętam taki epizod, nie wiem, z 7 lat mogłem mieć, może 8, jakaś wizyta w skansenie w Bierkowicach i tam jest ten drewniany kościółek, no to pamiętam, że tam się wdrapałem na ambonę jako dziecko, no ale z ciekawości, dziecko w różne miejsca wchodzi, bo na były schodki, więc można było wejść. Natomiast no, taka myśl, no to ona przyszła gdzieś w szkole średniej, więc tu plus minus w wieku podobnym jak u siostry. Nie było to ani nic oczywistego, ani nic łatwego. Człowiek chciał mieć jakieś swoje własne plany na życie, niekoniecznie iść do seminarium od razu. No i tu trzeba było się trochę zmagać z oporem i własnym i troszkę otoczenia. No to też były trudne czasy, dlatego że ja do seminarium wstępowałem, to był rok 86, a więc prawie 30 lat temu. No to też pamiętam, że zaraz po tym, jak się do seminarium zgłosiłem we wrześniu 86 roku, no to smutni panowie w szarych płaszczykach poszli odwiedzić moją mamę, która pracowała, wtedy była dyrektorką szkoły w Zakrzowie, poszli odwiedzić mojego tatę, który do tej pory pracuje w Instytucie Śląskim. Zwyczajnie w świecie było to pod taką no, nieprzyjemną policyjną bezpieczeństwo, czniacką, czy jak to określić, również kontrolą. Także to, co oglądamy czasem w jakichś takich filmach, wydawałoby się science fiction, albo nawet ta historia trochę fabularyzowana, rzecz jasna, Jana Pawła II w tych różnych Karolach, który został papieżem, czy pozostał człowiekiem, jak widzimy takich opiekunów, no to jest coś, co się przydarzyło, co się działo, więc takie opory bywały bardzo różne. Ale nie było to coś, co by we mnie było od czwartego roku życia i nie było to z pewnością moim pierwszym marzeniem.
Pani psycholog, no różne okoliczności, różne historie, czy jest coś, co jakby łączy, jest jakiś taki wspólny rys tych wszystkich dróg, tych losów, o których tutaj dzisiaj słuchamy?
Ja myślę, że nie raz jeszcze powtórzę to zdanie, ale dla mnie tym, co łączy, to jest proces i to, że jakby każde powołanie dla mnie, każde powołanie to jest inna historia, inne losy, w innej rzeczywistości jakby rosną i pojawiają się, ale w momencie, kiedy jakby zaczyna się ta droga, no to ona przechodzi przez pewne etapy, przez pewien proces i tak jak u osób samych powołanych, tak i u ich rodziców i rodzin. I na pewno też to, co tu łączy, to jest to, że jest pewna przestrzeń, w której powołanie się rodzi. I myślę, że to jest też takie niesamowite, że to niekoniecznie musi być tak, jak tu panie opowiadają, że tylko i wyłącznie z takiej jakby rzeczywistości, z takiej żyznej gleby, że tak powiem, wyrasta to powołanie, ale czasem też jak towarzyszę różnym osobom, takie mam akurat, no, uważam, łaskę towarzyszenia na różnych etapach powołania i zawodowo, i osobiście, to mam też takie doświadczenia i takie przykłady takich osób, gdzie to nie było takie jednoznaczne i takie proste, że
nie
ktoś
szło tak
w rodzinie
gładko.
Nie szło gładko, zdecydowanie, i ten trud też powodował, że i dojrzewało powołanie, i dojrzewali rodzice. I to właśnie jest ten proces, przez który przechodzi się właśnie w tym pięknym doświadczeniu.
Tutaj dwie mamy, pani Helena i pani Anna. Bardzo naturalnie, mam wrażenie, synowie wyrośli i bardzo naturalnie to się gdzieś rodziło i też mam wrażenie, tak słuchając panie, że panie też to naturalnie i z radością przyjęły tą decyzję. Bywają jednak sytuacje, kiedy trudno trudno jest przyjąć, kiedy rzeczywiście rodzice są zaskoczeni i to, o czym tutaj pani mówiła, to jest proces. Jak państwo wspominają ten moment, kiedy córka przyszła, albo kiedy tutaj ksiądz czy siostra przyszli, obwieścili? Tutaj na razie może zapytałabym rodziców Karoliny, która, przypomnę, jest na drugim roku nowicjatu nazaretanek. Z męskiego punktu widzenia,
tak myślę,
jak to,
tak
jak
myślę
tato zareagował?
Spokojnie, że ten moment spotkania się z decyzją dziecka może być różny, ale myślę, że on jest uwarunkowany postawą tego ogniska rodzinnego. Jeśli to ognisko rodzinne jest otwarte, jeśli jest na przykład ukierunkowane na wiarę, to jest to no, w pewnym sensie łatwe. Jeśli jest to ognisko rodzinne, no takie w pewnym sensie serdeczne, nieudawane, to myślę, że ta decyzja jest taka spokojna dziecka w stosunku do rodziców, do rodzeństwa. A jeśli, że tak powiem, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, jeśli jest to środowisko takie udawane, bardziej takie świeckie, że tak powiem, to wtedy może być to nawet szokiem. I tak chyba jest.
Czy córka nie obawiała się w jakiś sposób powiedzieć tej swojej decyzji państwu? Czy tak to było takie
no,
płynne, zaświtało?
Myślę, że to są ogromne emocje i myślę, że taki młody człowiek no nie jest do końca przecież zdecydowany, co już ma w życiu robić i gdzie ma pójść. I myślę, że zdecydowanie się w ogóle na taką decyzję, no to jest duża sprawa.
Panie Piotrze, co pan pomyślał? Czy pamięta pan tą pierwszą myśl, te pierwsze emocje, uczucia? Przychodzi Karolina i mówi. Jak pan zareagował?
Kompletny spokój, dlatego że ona swoją postawą takimi krokami szła. No, było spotkanie jakieś pierwsze w Zakopanem, były rekolekcje, potem były następne, mijał kolejny rok, potem była założona grupa młodzieżowa, którą prowadziła ksiądz, który ją kiedyś spotkał, mówi do niej na rekolekcjach: ty będziesz prowadziła grupę młodzieżową, ja? Przecież ja się do niczego nie nadaję, proszę księdza, w życiu każdy, ale nie ja. Nie, ty się nadajesz, ty będziesz prowadziła. No i podjęła tą decyzję, zdecydowała się. I
pan już widział wcześniej, prosto, że to zmierza w tym kierunku?
Znaczy, czy ja widziałem? Ja może, no nie mogłem tego przewidzieć, bo wiadomo, że człowiek nie jest Duchem Świętym, ale no po prostu jej decyzja nie była szokiem, nie była jakimś ogromnym zaskoczeniem, tylko była przyjęta spokojnie, no z takim słowem: jeśli chcesz, spróbuj, jeśli to ma być twoja droga, to nie ma sprawy, to my jako rodzice przecież nie możemy mówić nie, bo to jest twoje dorosłe życie.
Nie było takich żalu, nie było takiego myślenia, że mogłyby być wnuki, mogłaby być rodzina?
No z tym nie ma problemu, dlatego że mamy czworo dzieci, więc takie myślenie już całkiem można było sobie darować, więc to były takie sprawy no, oczywiste i takiego myślenia zupełnie nie było, wręcz był taki spokój, że skoro dziecko ma taką decyzję, no to jest to jego decyzja.
Pani Bożeno, jak to w przypadku mamy wyglądało?
No, w moim przypadku było może trochę gorzej. Dlatego, że ja byłam z Karoliną, bo zawsze jest tak, że jak się ma czwórkę dzieci, no to jedno troszeczkę zawsze, nie to, że kocha się lepiej, tylko jest się tak z nim trochę bliżej. Jest takie coś w każdych rodzinach wielodzietnych. Jest takie coś, ja z Karoliną byłam bardzo zżyta, nawet cofnę się do takiego momentu, kiedy byłam w stanie błogosławionym właśnie z nią. Monika miała już 5 lat i Monika była taką dziewczyną dominującą, taką no nie szaloną, ale po prostu żyło. Wszyscy nam mówili, że to taki chłopak, tak. I modliłam się naprawdę o taką fajną dziewczynkę. Chciałam taką dziewczynkę, żeby się bawiła lalkami i w ogóle. No i taką dostałam. No i Karolina, jak dorastała, to po prostu ona wszystko, co robiła, to robiła tak bardzo na serio, odpowiedzialnie. No i przyszedł ten moment właśnie, kiedy wstąpiła właśnie do ruchu Światło Życie, była animatorką i tam właśnie taka była wzmożona, taka bliskość Pana Boga, bardzo tak na serio potraktowała, zaczęła czytać Pismo Święte, bardziej szukać tej relacji i ja tak ją obserwowałam, to przyznam się, że nie chciałam dopuszczać takich myśli, że mogłoby to być to, że ona wybierze drogę powołania. Tak, że rodzi się powołanie. A w niej naprawdę się rodziło. Ona z początku, to była szkoła średnia, pierwsza klasa być może, jak mi powiedziała, że myśli o tym. Więc moja pierwsza myśl to była: Karolina, naprawdę w czarnym habicie. Cały czas tak myślałam po ludzku, naprawdę wtedy, bo zupełnie nie miałam innej takiej postawy. Ty taki świat kolorowy, lubisz tutaj po prostu być z różnymi osobami, no takie myślenie po ludzku, naprawdę.
Liczyła pani na to, że jej przejdzie?
Nie. Właśnie jak ona to powiedziała wtedy, to ja czułam bardzo to mocno w sercu, że ona to mówi na serio. I ja się z tą myślą musiałam oswajać, ale to się samemu nie da oswoić. To trzeba się oswajać z Panem Bogiem. Naprawdę, to jest bardzo duża pomoc. I w rodzinach, gdzie na przykład jest taka ta relacja z Bogiem daleka, jest trudno. Jest trudno to zrozumieć. U nas histerii nie było. Znaczy, chciałam dla niej na pewno drogi takiej rodzinnej, bo dorastała w takiej rodzinie i wychowywana była i z dziadkami, i z ciociami, i zawsze było po prostu miło i sympatycznie, a tu nagle taka decyzja i chciałam takiego po prostu dla niej drogi, ale to było moje myślenie, ale uświadomiłam sobie, że szczęście dziecka to nie ma być moje szczęście, tylko to ma być jej szczęście i cokolwiek ona zrobi, to ja muszę ją wspierać, ale w tym wszystkim pomagała mi modlitwa, tylko i wyłącznie.